Największą karą dla tych, którzy nie interesują się polityką, jest to, że rządzą nimi ci, którzy się nią zajmują. Wtorek, 12 czerwca, ja nazywam się Piotr Cywiński, a moim gościem jest Jarosław Kalinowski, były minister rolnictwa, były wicepremier, były wicemarszałek, wieloletni przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego i poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy, pozdrawiam ze Strasburga.
No powoli wszystkim udziela się atmosfera Mistrzostw Świata w piłce nożnej, od tego może zaczniemy. Będzie się pan cieszył z sukcesu naszej reprezentacji w Rosji, czy raczej z porażki? Jak to wygląda?
Na pewno będą wielkie emocje, a im dalej będziemy w rozgrywkach i oby tak było, no to te emocje większe i radość większa, to chyba wszyscy tak czujemy.
No, ale nie powiedział pan, że pan będzie się właściwie cieszył czy z sukcesu, czy z porażki.
No nie, no panie redaktorze, tylko sukces jest wielką radością, natomiast im dalej będziemy, jeszcze raz to powtórzę, w rozgrywkach, tym radość będzie większa.
No wie pan, z politycznego punktu widzenia sukces drużyny Adama Nawałki no nie byłby partią, powiedziałbym, opozycyjnym na rękę, no bo wtedy zapanuje ogólna euforia i w cieniu zostają wszystkie te rzekome i prawdziwe potknięcia rządu, no a porażka to ogólne przygnębienie, zniechęcenie, czyli woda na młyn opozycji.
Jeżeli obok tych podziałów, które i tak w Polsce mamy, potężnych, niedobrych, źle rokujących, jeżeli będziemy rozciągali takie kalkulacje polityczne na to, co naprawdę powinno nas wszystkich połączyć, to by było już dramatycznie i bardzo źle. No więc przynajmniej na antenie nie próbujmy włączać polityki i efektów naszych piłkarzy.
No byłoby. Zgadzam się z moim przedmówcą w całej rozciągłości jego exposé.
Bardzo mi miło.
No dobra, piłka piłką, tymczasem na scenie wielkiej polityki rozpoczął się w odległym Singapurze amerykańsko-koreański dialog. To może zostawmy, są pozytywne wieści. A że bliższa ciału koszula, no to może zajmijmy się narastającym konfliktem USA z Unią Europejską, a mówiąc wprost, wojną celną. Kto ma rację?
No myślę, że jednak Europa ma rację, bo owszem, na pewno obywatele Stanów Zjednoczonych, i to wielu takich się znajdzie, będą popierać Trumpa, no bo on cały czas mówi i robi wszystko, żeby wynik finansowy dla Stanów Zjednoczonych był jak najlepszy, ale można to na pewno zrobić innymi sposobami niż robi prezydent Trump. On rujnuje dotychczasowe zasady w handlu międzynarodowym. I jakie będą tego efekty, na pewno niepozytywne dla handlu światowego, jak głębokie będą problemy, tego nikt nie jest w stanie dzisiaj przewidzieć. My jako Polska, no mamy pewien problem. Ja nie mówię sensie politycznym, bo nawet premier Morawiecki mówi, że chce być w tej chwili takim pomostem między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Ale tu też się pojawia problem polityczny bardzo mocny. No przecież dopiero co pan prezydent Trump zaproponował rozszerzenie formuły G7 plus 1, czyli ten 1 to miałby być pan prezydent Putin. To co, to pan Morawiecki będzie tłumaczył liderom Unii Europejskiej, że porozumienie z Putinem to dobra rzecz dla Unii Europejskiej?
No, chyba no mamy to jeszcze jeden problem, bo w kwestii bezpieczeństwa Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem, no ale z drugiej strony jesteśmy członkiem Unii. No trudna sprawa.
No problem polega na tym, że w zasadzie prawie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są członkami NATO. Jeżeli my wewnątrz członków NATO, tutaj wśród naszych sąsiadów, no wyczyniamy takie rzeczy, które, że tak powiem, odkręcają głowy od problemów Polski i postrzegania przez Polskę problemów bezpieczeństwa, również naszego, no to źle rokuje naszemu bezpieczeństwu generalnie. Czyli jesteśmy, uważam, po prawie 30 latach, ja nie mówię o członkostwie w NATO, ale w Unii Europejskiej, znaczy po rozpoczęciu tych przemian naszych gospodarczych, 14 lat w Unii Europejskiej i troszeczkę więcej w NATO, jesteśmy chyba na jakimś zakręcie i powinniśmy bardzo, bardzo uważać, żeby nie wyłożyć się na tym wirażu.
No dobrze, panie pośle, ja się zgadzam, że jesteśmy na jakimś zakręcie, ale rozszerzyłbym to nie tyle my, chociaż także, biorąc pod uwagę pewne zmiany w naszej polityce.
Oczywiście nastroje w Unii Europejskiej, tendencje odśrodkowe, nacjonalistyczne, no jest
no
to
problem.
No więc
właśnie, czy pani to pan w
Pani kanclerz Merkel niedawno stwierdziła, że chyba problem między innymi polega na tym, że coraz mniej Europejczyków pamięta dramat II wojny światowej, młode pokolenie jak gdyby zapomina również historycznie
o tym,
co się stało.
Nie sięgamy takich dalekich czasów. No, w krajach członkowskich zaczęli wygrywać wybory eurosceptycy nie z powodów jakichś historycznych wojen, II wojny światowej. Po prostu narastają antyunijne nastroje. Ma Unia kłopoty ze spójnością. No dość powiedzieć sytuację, przypomnieć sytuację w Austrii powyborczą. To wszystko na tle nietrafionej, absurdalnej, powiedziałbym, polityki imigracyjnej. No podobnie mamy we Włoszech, gdzie akurat teraz dokładnie wicepremier Matteo Salvini ogłosił decyzję o odmowie przyjęcia
statku z imigrantami.
Imigrantami, tak, 600 tam ponad imigrantów na pokładzie. No napisał dość zdecydowanie na Twitterze: Włochy, to cytat, przestały schylać głowę i być posłuszne, tym razem jest ktoś, kto mówi nie. No to mamy najprostszy przykład, że Unia trzeszczy i skrzypi.
No ale problem polega dla nas, dla Polski, nie tylko na tym kryzysie migracyjnym i postaw tych premierów wyłonionych w ostatnich wyborach. Wspomniał pan redaktor słusznie i Austrię, i Włochy, bardziej chyba Włochy w tej chwili. No ale tu jest problem też wewnątrzunijny. No przecież te nowo wybrane władze chcą rozsadzać spójność samej Unii Europejskiej, nie tylko ze względu na migrantów, tylko generalnie na sytuację, jak oni postrzegają przyszłość. Kto jak kto, ale Polska i my Polacy powinniśmy absolutnie chuchać i dmuchać na jedność europejską, bo to jest dla nas strefa i bezpieczeństwa, to w pierwszej kolejności to wymieniam, i rozwoju. To jest prezent od historii, który dostaliśmy.
To wszystko się zgadza, tylko że tu mamy kwestię innego rodzaju, że no jednak imigranci stanowili w tym przypadku ten zapalnik.
Zapalnik,
i co najciekawsze,
tak,
w tym wszystkim, że na przykład Francja, która strofuje inne kraje, że nie chcą tych imigrantów, sama stara się ich trzymać z dala od swych granic. Podobnie zresztą Malta czy Hiszpania. No, w Hiszpanii akurat mieliśmy tego rodzaju sytuację, że w pierwszym kwartale tego roku było o 40% więcej imigrantów, przychodźców niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. No to mówi samo za siebie, że jednak ten problem tkwi. Widzi pan jakieś wyjście z
tej sytuacji? Problem jest, nie ma tak naprawdę jakiej perspektywicznej, dobrej, którą mogłyby zaakceptować wszystkie państwa członkowskie polityki migracyjnej. Okazuje się, że w ostatnich dniach, zresztą nie tylko w ostatnich dniach, ci, którzy tam przez naszych rządzących są palcem wskazywani jako ci źli i niedobrzy, podają nam rękę, nie po raz pierwszy. Mam na myśli panią kanclerz Merkel albo i chociaż komisarza kiedyś do spraw rozszerzenia, pana Gintera Verheugena, którzy wstawiają się za polskim spojrzeniem, to przecież ci imigranci nie chcą do Polski.
Troszkę pan galopuje krokiem defiladowym po terenie podmokłym. No nikt inny, tylko sami Niemcy.
Ale prawda.
Niemcy rugali nas jak tylko można było i gdzie tylko można było za politykę imigracyjną. Mało tego, akurat wczoraj
panie redaktorze, tak? Ginter Verheugen nie jest członkiem rządu niemieckiego, jest znanym politykiem.
No już nie jest, był komisarzem.
Ale jest znanym politykiem. Ja cytuję jego wypowiedzi z ostatnich dwóch dni i z jego obecności w Olsztynie i na pewno powinniśmy jako Polacy podkreślać również takie spojrzenie po stronie
niemieckiej. Panie pośle, w to się zgadza.
Jeszcze jedno zdanie. Pani kanclerz Merkel powiedziała, że nie tyle karanie Polski przez Komisję Europejską tutaj jest na miejscu, a stwarzanie pewnych zachęt do może zmiany spojrzenia na te problemy.
No pani kanclerz sama zmieniła spojrzenie, bo właściwie jedynym takim, powiedziałbym, naszym obrońcą to Wolfgang Schäuble, przewodniczący Bundestagu, który bardzo przytomnie spogląda na Polskę, ale ja nie będę cytował Verheugena, skoro jest poza polityką. Natomiast szef rzecznik rządu, Stefan Seibert się nazywa, no wczoraj akurat w kontekście tego nieprzyjętego statku przez Włochy ograniczył się do apelu o humanitarne zachowanie, przyjęcie uchodźców, ale uwaga, przez inne państwa. No to jednak, powtórzmy sobie jeszcze raz, są uchodźcy głównie ekonomiczni, ja pomijam kwestie różnic kulturowych i bezpieczeństwa, no coś z tym fantem trzeba w końcu zrobić.
To jest jeden z priorytetów przyszłego budżetowania unijnego na lata 2021-2027, tak zwane nowe wyzwania. Duże środki będą kierowane również na ten problem. Ja uważam, że te środki między innymi będą kierowane na koszty deportacji tych ludzi, którzy nie uzyskali i w przyszłości nie uzyskają prawa pobytu na terenie Unii Europejskiej.
To też problemu nie rozwiązuje.
No, tak naprawdę...
To takie troszkę, przepraszam za kolokwializm, próbowanie wzorów.
Panie redaktorze, dopóki nie będzie pokoju i stabilizacji w Azji, w Syrii, w Iraku i w Afryce Północnej, a nie spodziewamy się, żeby to jakoś szybko nastąpiło, to ten problem po prostu będzie i Europa musi odpowiedzieć tym wyzwaniom. Nie da się, podejrzewam, postawić karabinów maszynowych i płotów z drutu. No
ale póki co poszczególne kraje po kolei zamykają swoje granice.
Ale nie można pozwolić na bez kontroli napływ tych ludzi, bo to rozsadzi nam rzeczywiście Unię Europejską i poszczególne kraje. Także problem jest potężny. Ja myślę, że sprawy dojrzewają i że sytuacja nie zostanie opanowana w ten sposób, że nikt się nie przedostanie na obszar Unii Europejskiej, ale musi to być ograniczone i to radykalnie.
No Polska akurat była tym krajem, który sugerował to od samego początku. No i tu wracamy, czy może dochodzimy do kwestii...
Ale żeby też jedno zdanie wypowiedzieć, bo ja uważam, że mogliśmy rozmawiać w ramach Unii Europejskiej na zasadzie takiej, że jakąś grupę wyselekcjonowaną, to brzydkie słowo, ale w tym wypadku, ale powiem, przyjąć na zasadzie takiej, że przyjmujemy, jak się w Syrii sytuacja uspokoi, to zrobimy, sprawimy i wesprzemy ich, żeby oni mogli do Syrii z powrotem
no
wrócić.
No tak, ale obaj wiemy, że tam Syryjczyków to można było wyliczyć na palcach jednej ręki.
No ale to tym bardziej mówiliśmy o tych, którzy spod bomb mieli uciekać i tych mielibyśmy okazać wsparcie. Zresztą tak to w prawie jest, że mówimy nie o migrantach, którym się należy pomoc, ale o uchodźcach, czyli którzy ratują życie i spod bomb uciekają.
No tak, tylko że no niestety oni się znalazło według najróżniejszych szacunków około 2,5 miliona imigrantów, a z tego jest nieliczny procent tych, którzy spod bomb uciekali. No ale skoro jesteśmy przy Polsce...
Szwedzi przyjęli procentowo najwięcej, ale z tego co wiem, połowę z tych około 160 tysięcy, których przyjęli, chcą odesłać
no więc
do
właśnie, i tu się robi cały problem. No, porzućmy ten temat, bo nie rozwiążemy go akurat, a mamy jeszcze kilka...
Podejrzewam, że długo będziemy go jako Europa rozwiązywać.
No niestety. Myślę, że to ten problem narodził się po prostu przy zaniedbaniach, krótko mówiąc, dotyczących właśnie tej polityki imigracyjnej, spójnej przynajmniej w jakimś sensie. W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata, o Polsce na temat wymiaru sprawiedliwości i praworządności w naszym kraju. No weźmie w niej udział ten zły policjant, lubiący, że tak powiem, Polskę inaczej, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Panie pośle, komu w ogóle potrzebna jest ta debata?
Ten sam komisarz Timmermans z rąk prezydenta Kaczyńskiego otrzymywał odznaczenia nasze polskie państwowe za propolską postawę jako polityk europejski, ale to
no, ale czas się zmienia.
Tak, czas się zmienia. To bardzo źle, że będzie ta debata. W ogóle dyskusja w taki sposób i taka dyskusja o Polsce, która jeszcze niedawno była wskazywana jako wzór przemian demokracji, przemian gospodarczych, politycznych, no dzisiaj cały czas na cenzurowanym.
Do tego dojdziemy jeszcze. Do tego dojdziemy, ale czego pan się spodziewa, panie pośle, po tej debacie?
No z tego, co wiemy, to komisarz Timmermans zaraz po tej debacie ma jechać do Polski i rozmawiać z przedstawicielami polskiego rządu na temat no, działań ze strony Polski, żeby
no, wiceminister
rzeczywiście podjąć Piotr takie Wadzyk. Zmiany, żeby podjąć takie zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości, które rzeczywiście dadzą podstawę tutaj w Brukseli Komisji Europejskiej do tego, żeby zdjąć z Polski.
Panie pośle, trochę się znaliśmy w dziwnej sytuacji. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk twierdzi, że Polska dostosowała się do oczekiwań Komisji Europejskiej, zmieniła ustawę, przynajmniej część dotyczące reformy sądownictwa. No, wie pan, tu się pojawiła, no powiedzmy się otwarcie, Unia w zasadzie nie ma formalnie żadnych plenipotencji do tego, żeby ingerować w sprawy wewnętrzne danego kraju. A ja za przykład mogę podać choćby Niemcy, gdzie no można powiedzieć, że w ogóle sądy są upolitycznione, ponieważ akurat sędziów mianują politycy. No to co to
ale
dużo
spośród
mówić, no?
Tylko tych, którzy zostali wskazani przez odpowiednie korporacje prawnicze, także to nie jest tak do końca,
i polityków,
jak pan redaktor mówi.
I polityków.
Dobrze. Problem narastał przez 2 lata, ale bardzo intensywnie. Problem z Trybunałem Konstytucyjnym, problem z Sądem Najwyższym, z Krajową Radą Sądownictwa. Ja nie chciałbym w tej chwili o szczegółach mówić. Nasi naprawdę wielcy przyjaciele, jedno nazwisko żeśmy wymieniali dzisiaj, komisarz Verheugen, ale i były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pan Fried, No jeżeli mieliby coś Polsce doradzać, bo takie pytania do nich padały, no to powiedzieli, że nie chcecie się dostosować do rekomendacji Komisji Europejskiej, to zastosujcie się do opinii i rekomendacji Komisji Weneckiej, która nie jest ciałem politycznym, tak jak ciałem politycznym rzeczywiście jest Komisja Europejska.
No dobrze, sam pan powiedział w jednej ze swoich wypowiedzi o klimacie wokół Polski, który nie jest dobry, że może się to przełożyć na projekt budżetu. No akurat prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, już pomstuje, że za rzekomo, to cytat, awanturniczą politykę PiS najwyższą cenę zapłaci polska wieś. Koniec cytatu. Że polscy politycy stracą 5 miliardów euro, polska wieś dostanie mniejsze dopłaty o ponad 12% i tak dalej, 1/4 mniej na rozwój obszarów wiejskich. No, ja przyznam, że to jest dość naciągana argumentacja, bo po Brexicie wszyscy stracą.
Panie redaktorze, to rozpocznijmy od fundamentalnego stwierdzenia i pokazania kwot. Bo oczywiście Brexit jest faktem i nie będzie tego wkładu netto brytyjskiego, ale jeżeli popatrzymy na budżet w całości, ten obecny, to jest 1 100 000 000 000 euro.
Tylko proszę krótko, panie pośle, żebyśmy jeszcze zdążyli porozmawiać.
Ten, który ma być, już kończę, ten, który ma być, to jest 1 280 000 000 000 euro. I niezależnie, czy powiemy to w pieniądzach stałych, czy w bieżących kwotach, to i tak jest zwiększenie. To jest większy budżet i przy większym budżecie generalnie Unii Europejskiej no, zmniejszenia dla Polski są olbrzymie. W całej samej spójności 19,5 miliarda w cenach bieżących. Czyli nominalnie, a dla rolnictwa 2 miliardy euro mniej. No to nie dziwmy się prezesowi Kosiniakowi, ja zresztą mówię to samo, że za politykę PiS-u dzisiaj, tą zagraniczną, przede wszystkim unijną, w pierwszej kolejności zapłacą mieszkańcy polskiej wsi i polscy rolnicy.
Można polemizować, czy to jest efekt polityki PiS, to jest rzecz pierwsza. No a drugie, to ja przyznam, że mnie taka irytuje ta często powtarzana argumentacja, że Polska jest największym biorcą w Unii Europejskiej. No to jest niestety półprawdy, ponieważ my jesteśmy największym krajem w naszym regionie i per saldo faktycznie dostajemy najwięcej. Ale w przeliczeniu na głowę i w stosunku do budżetu, co można znaleźć w zestawieniach Eurostatu, jesteśmy na trzecim i na czwartym miejscu wśród biorców. To jest po pierwsze. A po drugie, no z czasem my będziemy płatnikiem Unii Europejskiej i nie będziemy dostawali takich dotacji wysokich, jak dostajemy. No a tu mamy jeszcze problemy, o których mówimy.
Z czasem chciałbym być w sytuacji Niemiec, ich poziomu dochodu na obywatela i być netto wtedy płatnikiem. No póki co jest odwrotnie, bo w tych rankingach i zestawieniach dochodu na jednego mieszkańca w Unii Europejskiej, no jesteśmy niestety pod koniec tabeli, a nie na początku póki co. Jesteśmy netto największym biorcą. Oczywiście ma pan redaktor rację, że jak się przeliczy to na głowę, to już trochę inaczej wygląda, ale w obecnym budżecie netto jest to prawie 80 miliardów euro. Jeżeli no odejmiemy dobrze, te 22 zatem... nominalnie tak. Podkreślam, no to proszę przeliczyć 22 miliardy razy przynajmniej 4, to tyle będzie miliardów mniej na możliwości rozwojowe w Polsce. I zgadzam
przyczyny
się z panem
są różne, bo przecież tych, o, tak ale zgadzam samo mniej się, dostaną również Niemcy, również
panie
Francja.
Panie redaktorze, zgadzam się z panem, że zmienia się struktura tego budżetu. Ale ja uważam, że zmiana struktury tego budżetu, te nowe wyzwania, migracja, bezpieczeństwo, o którym żeśmy mówili, i to jest jeden z powodów przekierowania środków finansowych. Drugi z powodów to jest również sprawa praworządności, no i odwracania się od Solidarności Europejskiej, tak Węgier, jak
panie
i Polski.
Panie pośle, no jest tu kwestia tego rodzaju, że no, wspomina pan o tym wizerunku, wracamy do tego bardzo króciutko, żeby może zamknąć już ten temat, żeby trochę porozmawiać o sytuacji PSL-u, ale no, jeśli chodzi o ten wizerunek polski, to powiedzmy sobie otwarcie, że i Platforma Obywatelska i Nowoczesna walnie przyczynili się w Europarlamencie nie tylko do nadszarpnięcia naszego wizerunku, naszego kraju. No mnie się, przyznam, to kojarzy ta obecna sytuacja i ta wyrażona troska tak trochę z dowcipem o szczycie troski. Zepchnąć teściową ze schodów i spytać, gdzie mamusia się tak spieszy. No teraz lament, że dostaniemy mniej pieniędzy.
przygadał kocioł garnkowi, nie do pana redaktora to oczywiście mówię, ta kłótnia między PiS-em a Platformą, kto tutaj, prawda, donosi, kto źle mówi o Polsce, to jest właśnie na tej zasadzie. Ja pamiętam
pana akurat posła... PiS-PSL zachowywał się przyzwoicie, to trzeba przyznać
to
i podkreślić.
PSL się zachowywał przyzwoicie, bardzo dziękuję za to zdanie. Natomiast jeżeli koledzy z PiS-u dzisiaj tutaj szaty rozrywają nad postawami posłów Platformy, to ja przypominam posła Dudę, który tutaj mówił, że Polsce złamano prawo, sfałszowano wybory samorządowe.
Był no tak, ale to jest trochę na zasadzie, rezolucji. A u was Murzynów biją.
No właśnie na tej zasadzie i to jest bardzo, bardzo złe. Ja naprawdę jestem bardzo smutny, że o Polsce mówi się w taki sposób, jak się mówi, a nie mówi się o możliwości. Mało tego, wychodzą Brytyjczycy, jedno pół zdania dosłownie, wychodzą Brytyjczycy. Ja uważam, że Polska powinna wejść politycznie w rolę Wielkiej Brytanii i być w Wielkiej Trójce Unii Europejskiej, gdzie się rozstrzygają tak naprawdę wszystkie rzeczy.
Tu mamy jeszcze inną kwestię, też króciusieńko, bardzo proszę, bo czas nieubłaganie biegnie do końca. Tak. Jeszcze chcielibyśmy porozmawiać, mówię o sytuacji partii przed samorządowymi wyborami. Na zakończenie ta europejska solidarność, no też muszę sobie pozwolić na tą uwagę. No, wygląda no, jak kwadratura koła, bo tak z jednej strony we wspólnocie no, można zobaczyć na przykładzie choćby jednym, że Polacy, polscy transportowcy mają zarabiać tyle, ile na przykład Francuzcy. No to zatem należałoby spytać, kiedy polscy rolnicy będą otrzymywali takie same dopłaty jak francuscy.
No myśmy zagwarantowali średnią europejską w obecnym budżecie. Francuzi mają nieco więcej, ale Brytyjczycy, Portugalczycy, Hiszpanie mają mniej dzisiaj od polskich rolników. Jak myśmy to wynegocjowali, to koledzy z PiS-u mówili, że powinny być dwa razy tyle. No to teraz mają prawo do popisu, ale ja nie będę złośliwy i ja uważam, że zrobię zresztą wszystko tu w parlamencie, co możliwe, żeby przynajmniej utrzymać dla polskich rolników poziom średniej europejskiej. To jest to pozytywne działanie, które musimy robić. Natomiast generalnie, no wczoraj mieliśmy spotkanie Komisji Rolnictwa z komisarzem Hoganem. No niestety, ten proces wyrównywania w takim tempie, w jakim tutaj komisja proponuje, no potrwa jeszcze kilkadziesiąt lat, jeżeli nadal będzie w takim żółwim tempie postępował. I wczoraj to solidarnie, nieważne czy to PiS, czy PSL, żeśmy krytykowali.
No to przejdźmy do pana partii. Według pana przewidywań w wyborach samorządowych PSL zdobędzie 15% głosów. No to... Proszę mi wybaczyć, że o tym przypominam. Spora strata, zważywszy, że w poprzednich, no acz kontrowersyjnych wyborach uzyskaliście ponad dwa razy tyle. Jeśli dobrze pamiętam, 38,4%.
Trochę pan przesadza, 24.
No dobrze, dziękuję za poprawkę. No a więc jest to, jak nie spojrzeć, prawie połowa mniej. No i tymczasem wedle sondaży, w tym najnowszym badaniu Ibris, PSL no, balansuje na krawędzi progu wyborczego. Naprawdę wierzy pan w te 15%?
Oczywiście, że wierzę. Ja nie mówię, że to musi być 15, ale będzie to śmiało dwucyfrowa liczba. Bliższa 15 niż 10. Natomiast ja po wyborach zaraz poprzednich samorządowych mówiłem, że oczywiście książeczka i numer jeden na pierwszej stronie nas premiowało. Tak jak premiowało PiS 8 lat temu na Mazowszu, bo też miało książeczkę. Była książeczka i też mieli pierwsze miejsce. W 40% powiatów nasz komitet PSL-u nie występował pod tym szyldem nasi kandydaci. Tam PiS miało pierwsze miejsce w powiatach i też byli na pierwszym miejscu.
Natomiast... Mamy jeszcze minutę.
Dobrze.
Mamy jeszcze minutę.
Nie będzie to 24. Nasza sytuacja jest dzisiaj trudniejsza niż była 4 lata temu, ale wybory samorządowe są zawsze innymi wyborami. Tam mniejszą rolę grają szyldy, większą rolę grają sami kandydaci. I dzięki temu nasz wynik naprawdę zaskoczy komentatorów.
Nie zdążymy zapewne porozmawiać o waszym kandydacie na mera stolicy, Jakubie Stefaniaku,
ale dobry przykład mamy, bo mamy prezydenta Ciechanowa, który wcześniej był rzecznikiem.
Czy wie pan, panie pośle, że prezes Kosiniak-Kamysz, który mówi o potrzebie transformacji PSL, chciałby, żeby wasza partia była taka jak PiS?
W sensie siły być może, natomiast na pewno nie w sensie charakteru. My jesteśmy
no to ja posłużę się na zakończenie
partią,
krótkim
na
cytatem.
Na wskroś demokratyczną partią i nikt nic z tego nie zmieni.
Ja posłużę się cytatem. Chcemy być partią trochę jak CSU. To mówi prezes Kosiniak-Kamysz.
No ja chciałbym tylko uzupełnić... charakter chrześcijańskiej demokracji.
Ja chciałbym tylko uzupełnić, że po pierwsze niemiecka CSU, czyli Unia Chrześcijańsko-Społeczna jest partią lokalną w Bawarii, a po drugie, co najważniejsze, jej program i polityka pokrywa się w 99% z programem PiS. Zatem dokonując skrótu myślowego, prezes marzy o tym, żeby wasza partia
panie,
była jak
panie
PiS.
Panie redaktorze, ja jestem bardzo krytycznym politykiem w stosunku do działań PiS-u, ale doceniam ich ich pozytywne działania w tym wymiarze społecznym, ale i również w wymiarze, że
no
tak
proszę,
powiem, zdyscyplinowania podatników. W tej sprawie od początku miałem to samo, to zdanie i to zdanie publicznie wyrażałem. Natomiast niestety niweczy te osiągnięcia łamanie praworządności i fundamentów państwa prawa.
No co jest dyskusyjne? No ale wróćmy do tych 15%. Co jeśli w wyborach samorządowych nie zdobędziecie tych zakładanych 15%?
No ale rozmawianie na zasadzie, co by było gdyby na antenie, to wie pan, no, szykujemy się do utrzymania swojej pozycji.
Chińskie przysłowie mówi, spodziewajmy się najlepszego, ale liczmy się z najgorszym.
Przygotowujemy się w całym kraju do tych wyborów, najlepszych kandydatów wystawiamy i liczymy nie na 20 ponad procent, ale tak jak mówiłem, około 15 i na utrzymanie pozycji dzisiejszej na poziomie sejmików wojewódzkich.
Wariant.
Jestem przekonany, że utrzymamy swoją pozycję w powiatach i w gminach.
Wariant optymistyczny. No to na zakończenie, panie pośle, jak pan typuje, jak daleko zejdzie drużyna Nawałki w Rosji? Jednym zdaniem.
No o włos może miniemy się z finałem. Trochę staram się realistycznie patrzeć.
Ach, to mimo wszystko dobrze brzmi. Co powiedział mój i państwa dzisiejszy gość, europoseł PSL Jarosław Kalinowski.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu za rozmowę.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Dziękuję państwu. Piotr Cywiński. Do usłyszenia.